książka to bardziej wspomnienia czy praca archiwalna?
I jedno, i drugie. I na tym też polegała trudność z jej tworzeniem, ponieważ tak się złożyło, że do tej pory nie powstało takie spójne opracowanie, które by przedstawiało fakty, daty związane z historią Winograd. Były jakieś wycinki opracowane, natomiast nie było takiego spojrzenia globalnego na te 50 lat Winograd. Powstawały też teksty jakieś o winogradach, ale one z kolei też nie miały charakteru takiego całościowego. Więc ja z jednej strony musiałam uporządkować wszystkie wydarzenia chronologiczne i zrobić po prostu kalendarium budowy Winograd. Z drugiej strony chciałam, żeby te daty i suche fakty były okraszone życiem, czyli wspomnieniami osób, które tutaj zamieszkały w momencie, kiedy powstały te osiedla i pamiętają, jak te osiedla powstawały, jak przyjeżdżały tutaj, stały w błocie, bo to jest pierwsze wspomnienie, które się pojawia, że było tutaj ogromne błoto, w którym panie gubiły pantofle, ale i tak każdy przyjeżdżał patrzeć, czy już powstało to piętro, na którym będzie jego M. Jego pierwsze M najczęściej, bo przecież Poznań wtedy miał ogromne problemy lokalowe i wszyscy wspominają, że się mieszkało rodzinami wielopokoleniowymi na jakichś maleńkich pokoikach i to było coś niesamowitego, że dostawało się własne mieszkanie, więc te winogrady budzą mnóstwo pięknych, sentymentalnych wspomnień, mimo że powstawały w czasach, w jakich powstawały.
W jaki sposób powstają i w jaki sposób władza zapatruje się na winogrady? Co to miało być za osiedle w tych czasach?
Jeśli chodzi o fakty, kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku został wmurowany 9 maja 1968 roku. Moment, kiedy Poznań boryka się z brakiem, z dramatycznym brakiem mieszkań. Pojawia się więc koncepcja, żeby powstało osiedle, w którym będzie tych mieszkań dużo i zostaną wybudowane szybko. O to też chodziło. To szybko i dużo miała zapewnić nowa technologia, w jakiej budowane były winogrady, czyli technologia wielkopłytowa. Powstaje wytwórnia prefabrykatów, która mieściła się w okolicy, w której obecnie znajduje się Makro. Po pierwszych perypetiach związanych z rozruchem, bo tutaj przecież to jest debiut w kwestii technologii wielkopłytowej, więc te początki są trudne. Pierwsze budynki na osiedlu pod Lipami, a wtedy Wielkiego Października, bo trzeba pamiętać, że te nazwy były inne, powstają jeszcze w takim zwolnionym tempie, ale w momencie, kiedy to wszystko już jakby zaczyna odpowiednio funkcjonować, to rzeczywiście tych mieszkań przybywa w niesamowitym tempie. Pan Bolesław Muszyński, który był pracownikiem tej wytwórni prefabrykatów, użył takiego bardzo obrazowego porównania, że w momencie, kiedy ta fabryka szła pełną parą, to płyty wyjeżdżały z betoniarni jak bułeczki z piekarni. I troszeczkę ma się takie wrażenie, jak się ogląda te zdjęcia, na których stoją równo poukładane płyty. One wyjeżdżają z fabryki kolejką wąskotorową, jadą na plac budowy i tam są niezwłocznie montowane. Osiedla powstają w takiej kolejności, że przełom lat 60. i 70. powstaje Wielkiego Października, czyli obecnie nazywane osiedlem pod Lipami. Dalej Przyjaźni Kosmonautów, aczkolwiek one właściwie równolegle, tak można by było powiedzieć, powstawały. Później Krajurad, dzisiejsze Wichrowe Wzgórze i na końcu osiedle Zwycięstwa, którego nazwa się już nie zmieniła. Czyli tak naprawdę winogrady powstają kilkanaście lat i w tym czasie zaplanowano, że pojawią się tutaj mieszkania dla 64 tysięcy osób, czyli tylu, ile mogłoby zamieszkać w małym mieście. Nie bez przyczyny mówi się o tym zespole osiedli mieszkaniowych Winograd, że to było miasto w mieście. Co ważne, w koncepcji Winograd istotne było to, że każde z tych osiedli planowano jako tak zwane jednostki modelowe, czyli każde miało mieć swoją przychodnię, swój sklep, sam, mega sam, jak na osiedlu kosmonautów, swoją szkołę, przedszkole. Nie wyjeżdżając z Winograd, miało mieć się tutaj dostęp do wszystkiego. W tym sensie to też było miasto w mieście, a jednocześnie świetnie skomunikowane z centrum. Oczywiście nie od razu, ponieważ no właśnie nie od razu Kraków zbudowano i winogrady też, więc pierwsi mieszkańcy wspominają, że na początku to był tu dramat. Powstały mieszkania, natomiast cała ta infrastruktura powstawała później i to straszne błoto, które powodowało, że żeby właśnie dojść do tramwaju, który mógł ich zawieźć do centrum, trzeba było nosić buty na zmianę. Tak to było na winogradach na początku. Dla mnie niesamowite było to, że mogłam dotrzeć do osób, o których wiedziałam, że uczestniczyły w jakichś zdarzeniach, ale te zdarzenia funkcjonują na winogradach w charakterze swego rodzaju legendy. Na przykład wie wiele osób, że była taka historia, gdy powstawało osiedle kosmonautów, że doszło tam do tego, że koparka wykopała pewien kabel, który okazał się strategicznym kablem, bardzo ważnym, i potem było wiele perypetii związanych z tym, że ten kabel został naruszony. I teraz udało mi się dotrzeć do pana Jacka Dopierały, kierownika budowy osiedla kosmonautów, z którym wybraliśmy się po prostu na spacer w okolice bloku numer 4 na tymże osiedlu. I pan Jacek, stojąc w miejscu, w którym to się wydarzyło, opowiadał dokładnie, jak to było. Że były mapy, na których mieli naniesione wszystkie przeszkody, tak to nazwijmy, ów kabel również. I koparka kopała dokładnie, co do centymetra, zgodnie z tym, co było na planie. Dlaczego więc stało się to, co się stało? Bo kabel w pewnym miejscu był zawinięty, miał taki naddatek. I pech chciał, że koparka właśnie w to miejsce się wbiła. Oczywiście był huk, pierońska eksplozja, jak to ujął pan Jacek. I on zamarł w tym momencie, bo wiedział, że wydarzyło się coś, co może zaważyć na całym jego życiu. Jego i osób, z którymi współpracował, a bardzo te osoby cenił. Nagle zrobiło się ogromne zamieszanie. Przyjechały oczywiście jednostki najwyższe. Odsunięto wszystkich robotników od tego miejsca, sami to naprawiali. Pan Jacek mówi, ja nie wiedziałem, co ze mną będzie, czym to się skończy. Byłem przekonany, że ja skończę marnie, że skończę w więzieniu, bo wiedział, czuł gdzieś podskórnie, że to jest bardzo poważna sprawa. Tak jak wspomniałam, okazało się, że to był strategiczny kabel Moskwa-Berlin. Na szczęście, tak jak wspomniałam wcześniej, oni kopali dokładnie tak, jak powinni, i to ich uratowało.